oczywiście starszych uprzedzam, że konferencja jest generalnie dla młodzieży gimnazjalnej, żeby nie byli zdziwieni. Dla was to dawno temu, bo gdzieś na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku na terenie krajów niemieckojęzycznych, samych Niemiec, Austrii, Szwajcarii, zrodził się wśród świeckich katolików taki ruch, który swoje poglądy zawarł w formie zdania: Chrystus tak, Kościół nie. Czyli my sobie sami swoje sprawy z Panem Bogiem pozałatwiamy. Nam nie potrzebna żadna organizacja, żadne struktury, jakieś tam diecezje, parafie, obrzędy, żadni przedstawiciele Pana Boga na ziemi, ten, jak to niektórzy nazywają, personel naziemny. Sami sobie swoje sprawy z Panem Bogiem pozałatwiamy, bo ten Kościół jest grzeszny, bo ten Kościół ma swoją czasami bardzo mroczną przeszłość, bo przecież Bóg jest wszędzie, nie tylko w Kościele. Kiedy chodziliśmy z wizytą duszpasterską po akademikach, zawsze każdego roku odwiedzamy studentów, jeden taki mędrzec zaczął jednemu z kapłanów udowadniać, po co to chodzić do Kościoła, przecież Pan Bóg jest wszędzie. Na co ten ksiądz, już nieżyjący, nagle zmarł w wieku 35 lat, mówi: no w zasadzie ma Pan rację. No jest wszędzie, tylko trochę na inny sposób w Kościele, w tabernakulum, no trochę na inny sposób u Pana w szafie. Tuż w niedzielę, pierwszego dnia wspominałem, że w naszych czasach mamy nie tyle problem braku wiary, kryzysu wiary, co raczej problem z Kościołem, z naszą przynależnością do Kościoła. Bardzo często niby do tego Kościoła należymy, ale patrzymy na niego jakby z zewnątrz. Że Kościół to ktoś inny, a nie my. Że Kościół to są księża, jakieś tam zakonnice, no może jeszcze byśmy katechetki i organistę do tego dołączyli, ale bardzo często nie czujemy, że o tym, jaki ten Kościół jest, stanowimy my wszyscy. A tymczasem, tak jak już mówiłem, jeżeli chcemy spotkać Boga prawdziwego, nie da się tego dokonać w pełni poza Kościołem. Bo Chrystus jest obecny tam, gdzie jest głoszone Słowo Boże, gdzie są sprawowane sakramenty, gdzie jest wspólnota. A że ten Kościół jest jaki jest, on był taki od początku. Ja na swoim obrazku prymicyjnym, takie pamiątkowe obrazki rozdaje się podczas odprawiania pierwszej mszy świętej, zawsze tam się pisze datę święceń, datę tej mszy, parafię, z której się pochodzi, i zwykle jakieś hasło, cytat, czy to z Pisma Świętego, czy z dzieł jakiejś osoby świętej, z dokumentów Kościoła. I ja sobie wybrałem jako to hasło zdanie z jednego z listów świętego Pawła, z listu do Koryntian: przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga, a nie z nas, była ta przeogromna moc. Co się pod tymi słowami kryje? To, co było od początku. Kiedy Chrystus wybierał apostołów, to nie wybierał ludzi, których my byśmy wybrali. Czyli takich, którzy by się odznaczali szczególną świętością, mądrością. Prawdopodobnie część z tych apostołów nawet czytać i pisać nie potrafiła. Byli analfabetami. To niemalże pewne w przypadku świętego Piotra. Wielu z nich miało taką mocno szemraną przeszłość. Mateusz był celnikiem. No dzisiaj nam celnik się kojarzy z takim gościem w mundurze, który na granicy sprawdza, czy nie przewozimy jakichś towarów, od których należałoby zapłacić podatek. Trochę podobnie było wówczas, tylko że faktycznie oznaczało to też bycie złodziejem. Bo celnikom powierzano ten urząd, ale nie wypłacano pensji. Więc oni musieli tak ten podatek pobierać, żeby nie tylko władzy oddać, ale i dla siebie zedrzeć jak najwięcej. I co więcej, ten podatek pobierali dla okupanta, dla Rzymian. Nawet ci, którzy wydają się z pozoru tacy, no, dobrzy, doskonali, umiłowany uczeń Jezusa, święty Jan, przychodzi taki moment, kiedy z nich wyłazi taka ludzka małość. Przychodzą kiedyś z mamusią, za adwokata sobie ją wzięli i mamusia próbuje im załatwić posadki. Sprawa, by ci dwaj, moi synowie, siedzieli w Twoim królestwie po prawicy i lewicy. Żeby byli ważni. Bo oni to jeszcze w ogóle nie rozumieli, o co chodzi. Oni myśleli, że rzeczywiście Chrystus będzie królem. Zasiądzie na tronie, a to będzie arystokracja. Zamarzyły im się urzędy, sława, bogactwo. Tacy to byli ludzie. Wspomniany święty Piotr, który przychodzi chwila próby, w czasie tej szczególnej nocy, gdy Jezusa aresztowano w Ogrodzie Oliwnym, najpierw mówi, wyciąga tam jakiś miecz, mówi, Panie, za Tobą choćby na koniec świata. A co się dzieje za chwilę? Nie znam go. Nie znam tego człowieka. I to nie dlatego, że mu żołnierz przystawił broń do szyi. Zwykła służąca przyszła i zapytała, czy i Ty nie jesteś jednym z uczniów tego tam, którego osądzają. On mówi, nie znam tego człowieka, zwykłe śmierdzące tchórzostwo. Jezus wiedział, kogo wybiera. Gdybyśmy my wybierali, na pewno skazalibyśmy zupełnie inne osoby. A Chrystus doskonale wie, z kim ma do czynienia. Ale nawet takimi ludźmi się posługując, jest w stanie dokonać cudu. Z takich ludzi, tchórzliwych, czasami z bardzo mętną przeszłością, z chorymi ambicjami, zrobić tych, którzy w pewnym momencie będą gotowi oddać całe swoje życie. Wszyscy umrą śmiercią męczeńską i to czasami w okrutny sposób zadano. Święty Piotr zawiśnie na krzyżu, święty Andrzej zostanie ścięty mieczem, Bartłomiej żywcem obdarty ze skóry. Każdy z nich umrze męczeńską śmiercią. Ale kiedy to się wszystko zaczynało, zupełnie inaczej wyglądało. To byli zwykli ludzie naznaczeni ogromnymi słabościami. I przez 2000 lat Pan Bóg się posługuje takimi ludźmi. Kościół jest święty, ale nie świętością ludzi. Owszem, w Kościele czcimy tysiące tych, których ogłoszono świętymi. Ale zdecydowana większość, 99,9% to są zwyczajni grzesznicy. Zwykli grzesznicy i to czasami bardzo mocno unurzani w tym grzechu. Ale mimo wszystko to jest Kościół święty, bo jest w nim obecny Chrystus. Oczywiście niektórzy sobie zadają pytanie, no, ale przecież nie, na świecie nie istnieje tylko jeden kościół katolicki, który mówi, że jest tak naprawdę jedynym prawdziwym. Jest kościół prawosławny, jest ileś tam kościołów protestanckich, to nawet można nie w dziesiątki, ale w setki liczyć te różne odłamy. I każdy mówi, że ma rację. Dlaczego to tylko niby w tym kościele katolickim? Wielu jest takich, którzy na przykład dzisiaj odchodzą do zielonoświątkowców, do jakichś innych odłamów kościołów protestanckich, do świadków Jehowy, chociaż ci akurat chrześcijanami nie są. Bo żeby być w ogóle chrześcijaninem, trzeba spełnić jeden podstawowy warunek. uznawać Chrystusa za Boga. Akurat Świadkowie Jehowy Chrystusa za Boga nie uznają. Stąd żaden Kościół chrześcijański Świadków Jehowy za chrześcijan nie uznaje. Posługują się wprawdzie tym samym Pismem Świętym, ale chrześcijanami nie są. Ale już pozostajmy na gruncie tym chrześcijańskim. To dlaczego to właśnie tak o papież, biskupi, księża mówią, że tylko ten Kościół katolicki? Kiedyś znalazłem taki bardzo ciekawy tekst, w którym pewien duchowny anglikański, czyli z kościoła protestanckiego, który zrodził się w trakcie reformacji, odłączył się od kościoła katolickiego, postanowił jednak wrócić do kościoła katolickiego. Bo zaczął się zastanawiać, mówi, no jak to jest? Kościół katolicki mówi, że jest prawdziwy, kościół prawosławny mówi, że jest prawdziwy, wszystkie kościoły protestanckie mówią, że też są prawdziwe, no to tak być nie może, bo czasami w swoich różnych poglądach mocno się różnią. Który z nich jest rzeczywiście tym, którego chce Chrystus, tym Chrystusowym? I tak zaczął się zastanawiać, mówi, w zasadzie wszystkie kościoły, oprócz katolickiego, mają jakiś moment, kiedy można powiedzieć, że powstały w wyniku decyzji jakiejś osoby, w wyniku jakiegoś wydarzenia. No ten jego kościół anglikański to była decyzja króla, że odłączamy się od Rzymu. Król staje się głową kościoła. Jakiś tam kościół luterański, bo Luter tak wymyślił, a kalwiński, bo tak sobie Kalwin wymyślił. Prawosławny, bo była schizma. Mówi, jest tylko jeden kościół, który może powiedzieć, że ciągle jest tym samym, który był obecny w Wieczerniku, gdzie Chrystus po raz pierwszy sprawował Eucharystię, który był obecny pod krzyżem, na którym umierał Chrystus, był obecny w tym samym Wieczerniku w dniu zesłania Ducha Świętego i tym kościołem jest Kościół katolicki. Wszystkie inne mogą powiedzieć o sobie, że ich założycielami są konkretni ludzie, albo powstały w wyniku jakiegoś konkretnego wydarzenia, a tylko jeden, jedyny Kościół może powiedzieć o sobie, że jest tym samym, który jest od początku, od Wieczernika, od Krzyża, od zesłania Ducha Świętego. Tylko akurat ten Kościół dzisiaj jest w sposób taki najbardziej drastyczny, wręcz prymitywny, atakowany. I to żeby tylko z zewnątrz. Co najbardziej przykre, także atakowane przez tych, którzy do tego kościoła należą. Ja sobie tu taką przyniosłem książkę włoskiego dziennikarza Vittorio Messoriego, który czasu swego zasłynął tym, że po raz pierwszy przeprowadził wywiad z Janem Pawłem II, który później się ukazał w formie innej książki, Przekroczyć próg nadziei, a ta akurat książka nosi tytuł Czarne karty kościoła. I we wstępie ten dziennikarz wspomina swoją rozmowę z pewnym starym profesorem historii, Belgiem, choć pochodzenia żydowskiego, który jest niewierzący, znaczy nie jest ateistą, ale tak zwanym agnostykiem, czyli nie wypowiada się, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje. Nie jest katolikiem na pewno. I tenże profesor prosił Messoriego, aby katolikom przekazał pewne przesłanie. Pozwólcie, że przeczytam fragment. Radził mi, abym powtórzył wierzącym jedną zasadę, która dojrzewała w czasie jego długiego życia, nauki i doświadczeń. Posłuchajcie starego niedowiarka, który wie, co mówi. Mistrzowska propaganda antychrześcijańska zdołała wytworzyć u chrześcijan, a zwłaszcza u katolików, złą świadomość, opanowaną niepokojem, a wręcz wstydem z powodu własnej historii i teraźniejszości. Siłą stałego nacisku od reformacji aż do naszych czasów zdołała przekonać was, że jesteście odpowiedzialni za całe, prawie całe zło na świecie. Sparaliżowała was na etapie jakiejś absurdalnej samokrytyki, aby zneutralizować krytykę tych, którzy chcą zająć wasze miejsce. feministki, homoseksualiści, pacyfiści, reprezentanci najróżniejszych mniejszości, niezadowoleni z jakichkolwiek powodów, naukowcy, humaniści, filozofowie, ekolodzy, obrońcy zwierząt, pozwoliliście, aby za wszystko, nawet za kłamstwa, bezdyskusyjnie obarczali was. Nie było w historii problemu, błędu lub cierpienia, którego nie przypisaliby wam, a wy, niemal zawsze nieznający swojej przeszłości, zaczęliście w to wierzyć, a nawet wspomagać ich w tym działaniu. Tymczasem ja, niewierzący, ale także i historyk starający się być zawsze obiektywnym, mówię wam, że macie przeciwstawić się temu w imię prawdy. W rzeczywistości bowiem większość zarzutów jest nieprawdziwa, a jeśli któryś ma nawet jakieś uzasadnienie, to oczywistym jest, że w rozliczeniu 20 wieków chrześcijaństwa światła zdecydowanie górują nad ciemnościami. Dlaczego więc nie żądacie odpowiedzialności od tych, którzy żądają jej wyłącznie od was? Czy rezultaty ich pracy są lepsze od waszych? Z jakich ambon skruszeni słuchacie kazań? Drodzy, to jest bardzo przykra rzecz, bo kiedy się patrzę na to, co dzieje się we współczesnym świecie, gdy parę lat temu, bodajże w Danii, ukazały się karykatury muzułmańskiego proroka Mahometa, to cały świat arabski zagroził wręcz wojną. U nas, gdy jakaś pseudoartystka na krzyżu wiesza męskie genitalia, nawet katolicy powiedzą niektórzy, że to wyraz wolności. Gdyby żydowską gwiazdę Dawida ktoś sobie w uchu nosił albo w nosie, to by prawdopodobnie nie tylko to ucho i nos stracił, ale i całą głowę. U nas, kiedy ktoś w ten sposób krzyż profanuje, spróbować zaprotestować, powiedzą, że to wtrącanie się Kościoła. I to katolicy powiedzą. I to sami katolicy powiedzą. I to jest najbardziej przykra rzecz. Nie chodzi o to, że ja chcę nawoływać do podobnych zachowań, jakie mamy, z jakimi mamy do czynienia w przypadku muzułmanów, ale do odbudowania jakiegoś poczucia godności. Odbudowania poczucia godności wynikającej z przynależności do Kościoła, który tak naprawdę stworzył to, co dzisiaj nam się wydaje takie oczywiste. Jak wchodziła katecheza do szkół, to zaczęto mówić, że Kościół się wpycha w tą sferę, w której nie ma prawa być obecny. Tylko czy ktoś odpowiedział sobie na pytanie, skąd się w ogóle szkoły wzięły? Świat starożytny nie znał powszechnego szkolnictwa. Jak ktoś chciał wykształcić dzieci, to miał prywatnych nauczycieli. A wszelkiego rodzaju szkoły, począwszy od podstawowych przez średnie po uniwersytety, stworzył Kościół. Dopiero później państwo jakby przejęło to, co już było. Wy akurat macie tu doskonały przykład. Mały kościółek, tak zwany kościół szpitalny. Wiele takich było. To jest pozostałość po czymś, co by można nazwać dom opieki, ośrodek zdrowia. Prawie wszystkie parafie, oprócz kościołów parafialnych, kiedyś miały takie miejsca. I czasami właśnie z osobnym kościołem. Świat starożytny nie znał czegoś takiego, jak sierocińce, domy starców, jak pomoc społeczna. To wszystko jest dzieło Kościoła. Później dopiero państwo to przejęło. Gdyby nam przyszło żyć w kręgu innej niż chrześcijańska kultury, to zwłaszcza do kobiet uwaga, to niektóre feministki, ja bym tak wysyłał na wycieczkę do krajów arabskich. Jak one tak plują na Kościół, to niech by zobaczyły, czym by były bez chrześcijaństwa. Bo to tylko na gruncie chrześcijaństwa mogła wyrosnąć demokracja, w ramach której kobieta jest równa mężczyźnie. Tam nie ma nic do powiedzenia. W najbardziej ortodoksyjnym muzułmańskim kraju, jakim jest Arabia Saudyjska, kobiety nawet prawa jazdy nie mogą mieć, a gdyby kierowały samochodem, pójdą do więzienia. Mogą tylko prowadzić dom i rodzić dzieci i nic więcej. Tylko na gruncie chrześcijaństwa mogło się rozwinąć takie poczucie równej godności mężczyzny i kobiety. I można by podobnych przykładów snuć bardzo wiele. Tylko że my najczęściej o tym w ogóle nie myślimy. My nie znamy czasami nie tylko historii Kościoła, ale nie znamy tego Kościoła w ogóle. Patrzymy na niego z zewnątrz, nie mamy świadomości takiej odpowiedzialności. No i wtedy bardzo łatwo przyłączyć się do chóru krytykantów, wynajdywać te sytuacje, gdzie rzeczywiście ten Kościół ma swoje ciemne oblicze. Bo przecież z ludzi grzesznych jest złożony. Młodzi ludzie często zarzucają, że ten Kościół jest taki niewspółczesny, niepostępowy, że to trochę taki przestarzały teatr. Też nieprawda. Chociaż to może trochę niektórych zdziwi, zszokuje. Tak dla młodych chciałem tytułem przykładu pokazać próbę taką za wszelką cenę doganiania współczesności. Bo różne to mody panują także w sferze kultury, muzyki. No i kiedyś ktoś stwierdził, że trzeba by to Pismo Święte tak przetłumaczyć na taki zrozumiały dla młodzieży język. No bo tutaj troszkę to takie sztywne, takie pompatyczne. No i stworzono przekład niektórych tekstów Ewangelii trochę w stylu takich tekstów hip-hopowych. Ja mogę kawałek przeczytać, zobaczycie i ocenicie, jaką to ma wartość. Akurat to jest fragment Ewangelii świętego Jana, rozmowa Chrystusa z Samarytanką, a zatytułowano to Dobra czytanka według świętego zioma Janka. Niech się babcie nie zgorszą. Gadka Jezusa z Samarytanką. A kiedy Pan zakumał, że faryzeusze usłyszeli, że Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan, chociaż w zasadzie to nie Jezus chrzcił, ale Jego uczniowie, wyszedł z Judei i poszedł tak dla odmiany do Galilei. Musiał przechodzić przez Samarię, więc wbił się do samarytańskiego blokowiska Sychar blisko pola, które Jakub odpalił swojemu synowi Józkowi. A była tam studnia Jakuba, więc zmordowany podróżą Jezus glebnął se przez studni, a było około 6:00, a tu wbija się samarytańska laska, żeby nabrać wody. Jezus powiedział do niej, daj mi pić, bo jego uczniowie poszli do miasta, żeby kupić żarło. Wtedy panna powiedziała mu, pogięło cię, jesteś Żydem i prosisz mnie, Samarytankę, o wodę, bo Żydzi nie zadają się z Samarytanami. Na to, gdybyś znała dar Boży, gościa, który do ciebie mówi, daj mi pić, sama byś prosiła, on by ci dał żywej wody. Mówi mu, stary, nie masz nawet czerpaka, ta studnia jest zawaliście głęboka. Skąd wytrzasnąłeś żywą wodę? Może jesteś większy od naszego ojca Jakuba, który nam odpalił tę studnię i sam z niej pili jego synowie i jego stada. A Jezus odpowiedział, każdego, kto pije tę wodę, znowu będzie suszyć. A kto napije się wody, którą ja mu zapodam, tego już nigdy nie będzie suszyło, a woda, którą mu dam, będzie w nim źródłem tryskającym do życia wiecznego. Panna do niego, master, zapodaj mi tę wodę, żeby mnie już nie suszyło i żebym nie poginała tutaj po wodę. A on na to, dobra, spadówka po męża i wracajcie tutaj. Panna przyczaiła, koleś, ale ja nie mam męża. Jezus do niej, proste, że nie masz. Głupie. Głupie. Może i przez chwilę to jakoś by niektórych tam ruszyło, rozśmieszyło. Ale to jest przykład, że Kościół nie może za wszelką cenę iść za modą. Bo ta moda co chwilę się zmienia. Bo raz dzisiaj jest w muzyce czy w stroju taki trend, na wiosnę będzie inny. I gdybyśmy tak chcieli za wszelką cenę doganiać, to po pierwsze nigdy nie dogonimy, a po drugie to będzie śmieszne. Bo przychodzi w pewnym momencie w życiu człowieka taki czas, kiedy kiedy ta pogoń zaczyna go męczyć, kiedy chce wreszcie mieć jakiś stały punkt oparcia, kiedy ten, tak jak to czasami patrzymy w telewizor i co chwila nam zmieniają się reklamy, zaczyna nas to denerwować. Człowiek zaczyna tęsknić wreszcie za odrobiną spokoju. I Kościół musi mieć tego świadomość, że owszem, czasy się zmieniają, trzeba próbować korzystać z wszelkich nowości. Dziś prawie każda parafia ma swoją stronę internetową. Wielu duchownych prowadzi blogi, czatuje. Przepraszam, babcie nie wiedzą, co to jest, ale młodzi wiedzą. Na temat Ewangelii wykorzystuje się najróżniejsze środki audiowizualne, ale to, co najważniejsze, musi pozostać takie samo. Eucharystia nadal będzie łamaniem chleba. Chrystus najpełniej przemawiać do nas będzie przez Ewangelię. Tą 2000 lat temu napisano, czasami w niektórych punktach może już dzisiaj trudno z nawet obiektywnych względów do zrozumienia dla niektórych, kiedy na przykład, no może dla was to nie jest problem, ale kiedy ja gdzieś tam dzieciom u siebie w parafii próbuję tłumaczyć chociażby przypowieść Chrystusa, nie wiem, o zaginionej owcy, to ja sobie muszę uświadomić, że te dzieci nigdy owcy nie widziały. Widziały ją co najwyżej na zdjęciu albo na filmie, ale nigdy w naturze nie widziały tego, jak owca wygląda. To, co dla słuchaczy Jezusa w tamtych czasach było oczywiste, no bo mówił do pasterzy, mówił do rybaków, dzisiaj staje się czasami problemem. Że to jest opowiadanie o czymś, czego część ludzi nigdy nie doświadczyła. I teraz problem, jak to przełożyć na te nasze realia, żeby to stało się zrozumiałe. Ale nie można tu dokonywać jakichś takich chorych zabiegów, że za wszelką cenę będziemy próbowali gonić nowoczesność. Bo się nie da. Bo zresztą chyba nie tego człowiek chce. Drodzy, kiedyś żyjący w połowie XX wieku papież, tragiczna postać, bo został papieżem na wiosnę 1939 roku. Parę miesięcy później wybuchła wojna. I przyszło mu większość swojego pontyfikatu przeżyć właśnie w ramach wojny. I to między innymi z powodu tej wojny później zrobiono z niego potwora. Zarzucono mu, że popierał Hitlera, że milczał w obliczu zagłady Żydów, choć tak naprawdę to zaraz po wojnie to Żydzi składali mu hołdy i dziękczynienie za pomoc, którą organizował, żeby uratować jak największą liczbę, ale w pewnym momencie pojawił się taki pomysł sprowokowany prawdopodobnie przez Rosjan, żeby jednak z niego zrobić kogoś, kto współdziałał z nazistami. I stworzyła się legenda jako tego, który rzekomo nic nie zrobił dla uratowania Żydów, chociaż faktycznie zrobił bardzo dużo. Papież wkrótce będzie ogłoszony świętym Pius XII. I ten papież umierając, zgromadzonych wokół niego bliskich, powiedział takie bardzo ciekawe zdanie. Kochajcie Kościół. Kochajcie Kościół, bo w tym zwariowanym świecie tak naprawdę to jest jedyna wspólnota, w której jest w stanie przetrwać dobro. I to nie dzięki ludziom, tylko dzięki temu, który stanowi o istocie tego Kościoła. Dzięki temu, że Chrystus jest tu obecny. Ten, bez którego, jak mówił papież Jan Paweł II, człowiek nie jest w stanie siebie zrozumieć. Ten, który jako jedyny jest w stanie dać nam nadzieję. Prędzej czy później człowiekowi przestaną być potrzebne rzeczy. Przychodzi taki moment, kiedy właściwie prawie nic nie jest potrzebne, ale potrzebna nam jest zawsze nadzieja. Już tak na koniec. Kiedyś czytałem wspomnienie pewnego dziennikarza, który w krótkim odstępie czasu odwiedził dwa z pozoru podobne, a z drugiej strony bardzo różne miejsca. Najpierw był w luksusowym domu spokojnej starości w Szwajcarii, gdzie ludziom tam mieszkającym zapewniano wszystko, co tylko możliwe. Najlepszą opiekę medyczną, luksusowe pokoje, wszelkiego rodzaju rozrywki, udogodnienia. Oczywiście za duże pieniądze. Które gotowi byli bliscy płacić rodziny, żeby babcie czy dziadka nie chce się trzymać od siebie z daleka. Nie musieć się nimi zajmować. I wtedy dawałoby się wymarzonym na starość miejscu. Ogromnym problemem były samobójstwa tych starszych ludzi. Co jakiś czas ktoś z tych pensjonariuszy popełniał samobójstwo. I parę tygodni później ten sam dziennikarz pojechał do Indii i odwiedził jedno z miejsc, gdzie otaczały opieką zebranych z ulicy żebraków misjonarki miłości. Te zakonnice, które ze zgromadzenia, które założyła Matka Teresa z Kalkuty. Zbierały ich ze śmietników, znosiły na własnych plecach do miejsc, które wprost nazywano umieralniami. Bo czasami tylko po to byli tam przenoszeni, żeby w godnych warunkach odeszli. Nie pośród odpadków, tylko na kawałku jakiejś czystej maty. Bywało, że siostry nie były już w stanie dać im nic. Nawet nie byli w stanie jeść. Jedyną rzeczą, którą mogły zrobić, to za rękę potrzymać, po głowie pogładzić. Ale tam nikt w tym miejscu nie myślał o tym, żeby sobie życie skracać w sztuczny sposób. Moi drodzy, to pokazuje, ta sytuacja pokazuje, że czasami nasze tęsknoty, żeby więcej mieć, bo to nam zapewni bezpieczeństwo, są bardzo złudne. Człowiek może mieć mnóstwo, ale jeżeli zabraknie mu nadziei, która wiąże się też ze świadomością, że jest ktoś, kto mnie kocha, żadna z rzeczy nie jest w stanie tego zastąpić. A czasami można mieć bardzo niewiele. A jeżeli mamy świadomość, że nawet jak ludzie nas opuścili, to jest ktoś, komu na nas zależy, pozwoli nam przetrwać wszystko. Tylko żeby taką nadzieję mieć, trzeba w swoim życiu odkryć Chrystusa, tego obecnego, także w Kościele. Trudnej wspólnocie, czasami naznaczonej grzechami, a jednak wspólnocie, której On sam chciał. Od początku wiedział, jaki ten Kościół będzie. Wiedział, kogo wybiera. Nie wybierał najdoskonalszych. Ale takimi chce się posługiwać, żeby pokazać, że Bóg nie brzydzi się grzechem człowieka. Bóg przychodzi po to, aby grzesznym ludziom powiedzieć, że ich kocha.